Dobry wieczór, czytacze. Z tej strony Georgina Grybosz, czyli Literacka Kawka, jak zawsze z Krakowa. Najpierw wytłumaczenie co do nieobecności mojej ostatnio tutaj z Wami. A mianowicie muszę się pochwalić, możecie mi później gratulować, czekam na wszelkie wyrazy uznania. Zaręczyłam się. I z racji zaręczyn, które bardzo przeżywam nadal, byłam nieco wyłączona i biegałam sobie parę centymetrów nad ziemią, w związku z tym nie miałam głowy do podcastów, ale dusza wygrywa i potrzeba pogadania sobie do Was również. Mam nadzieję, że się cieszycie. W związku z tym wracam i mam nadzieję, że z ciekawymi pozycjami, z ciekawymi propozycjami, po które miejmy nadzieję, że jak najszybciej sięgniecie, chociaż po jedną niekoniecznie. Dzisiaj będzie dość szczególnie, dlatego że po raz pierwszy będę mówić o książce przeznaczonej dla młodzieży, młodego czytelnika, ale już nie dziecka. Natomiast druga książka, drugi komiks to Evans, Brecht i Pantera. I tutaj będzie karkołomnie. I myślę, że od tego komiksu właśnie zaczniemy, żeby później sobie ewentualnie nieco poprawić nastrój. Dlatego, że belgijski twórca, czyli właśnie Brecht Evans, którego komiks w ubiegłym roku, Pantera, wydał niezastąpiony Team of Comics, stworzył bardzo traumatyzujący czytelnika czy obserwatora komiks. Komiks, który przywołuje zarówno swoim formatem, całą stroną wizualną, książkę dla dzieci. Natomiast we wnętrzu znajdują się zdecydowanie gorsze rzeczy. Początkowo, kiedy zwracamy uwagę na okładkę, jest tam, wiemy, że pantera tytułowa, ale zwierzę, które zupełnie pantery nie przypomina. Jest bajkowe, wyśnione, mocno oniryczne, kontrastujące z wyobrażeniem czarnej pantery, które mamy w głowie. Pojawiają się tam żółcie, zielenie, intensywny róż. Obok pantery, która zajmuje większość okładki, siedzi dziewczynka, 10, 11, 12-letnia, powiedzmy, że nastoletnia. Wydaje się, że mają fantastyczną zabawę między sobą, że jest między nimi jakaś więź, która już jest wytworzona. I myślę, że tego oczekujemy, otwierając komiks. W środku jest taka sama feria barw jak na okładce. Małe rysunki, które później przeistaczają się w takie rozkładówki klasyczne, obejmujące całą stronę. Czasami tylko kontury, które sprawiają, że mamy wyobrażenie przestrzenności i trójwymiarowości obrazu. Tak jakbyśmy chcieli zaglądnąć gdzieś pomiędzy przedmioty, pomiędzy postacie, które pojawiają się na stronicach. O czym jest komiks? I to jest problem, bo Brecht Evans dokonał dla mnie niezwykłej, praktycznie niemożliwej rzeczy. Czyli stworzył komiks, który czytany przez dzieci będzie miał fantastycznie radosny, emocjonujący przebieg, który być może nawet będzie w jakiś sposób napawał nadzieją, albo tworzył taki pomost do świata zabawy, trochę wyimaginowanych przyjaciół, trochę radzenia sobie z bardzo traumatycznymi przeżyciami, w zasadzie in plus. Natomiast dla dorosłego, dojrzałego i świadomego czytelnika, przepraszam, będzie takim elementem, który z każdą stroną, z każdym kolejnym pojawiającym się obrazem, z każdym elementem, który czytelnik będzie zaczynał dostrzegać na kolejnej stronie, będzie pojawiać się historia coraz mroczniejsza, coraz bardziej uderzająca, coraz bardziej dobitna, i finalnie niestety nieszczęśliwa. Ta historia jest historią Krystynki. Krystynka musi radzić sobie, przynajmniej w sytuacji, w której ją poznajemy, z dwiema sytuacjami bardzo dla niej problematycznymi. Od dzieciństwa bowiem, wczesnego, jest skazana na towarzystwo tylko ojca, który staje się jej jedynym opiekunem po odejściu matki. Więc jak sami widzicie, już zaczyna się wątek społeczny, który obserwujemy być może wokół nas, czyli samotność rodzica i samotność dziecka tym samym i próba zrozumienia sytuacji, w której to dziecko się znalazło i próba odnalezienia się w tej skrajnej sytuacji. Natomiast drugą traumą, od której zaczynamy komiks, to śmierć panny kociczki, czyli kota, ukochanego kota dziewczynki, który niestety nie zostaje uratowany przez weterynarza. I dziewczynka wraz z tatą są zmuszeni zrobić kotu godny pogrzeb. Jak wszyscy wiemy i myślę, że większość z nas przeżywała pożegnanie ze swoim pupilem, dla małego dziecka, albo przynajmniej dziecka, które jeszcze nie jest dojrzałe i nie do końca rozumie, na czym polega śmierć i dlaczego ona w ogóle dotyka naszego życia, dziewczynka zaczyna uciekać w świat swojej poduszki. Chce się wypłakać, chce się zamknąć w pokoju, chce zrozumieć to w jakiś sposób po swojemu. I sprawa byłaby bardzo prosta, gdyby pantera, która wyskakuje w którymś momencie z szuflady u dziewczynki w pokoju, pozostała tą panterą, którą chcielibyśmy w niej widzieć. Czyli wyimaginowanego przyjaciela, którego dziecko tworzy, co jest zresztą udowodnione przez naukowców, po to, żeby w jakiś sposób radzić sobie z problemami potencjalnie nie do przeskoczenia w danym momencie. Natomiast niestety każdy kolejny rysunek, oczywiście pełen kolorów i pełen optymizmu, wskazuje, że pantera nie jest panterą, ale człowiekiem, który bardzo sprytnie manipuluje naiwnością dziecka i jego potrzebą pomocy, a w zasadzie odnalezienia czy dostania, otrzymania pomocy. Pantera tworzy świat, z którego pochodzi, wyśniony, wyobrażony, z którego przybywa, zupełnie jakby wracała z dalekiej podróży, z nierealnego świata. Opowiada niestworzone historie, ale w zasadzie posiłkując się pytaniami Krystynki. Bardzo ładnie Evans prowadzi narrację, kiedy dziewczynka zaczyna dociekać i pantera zmienia swój sposób opowieści, dostosowuje swoje słowa, sformułowania, całą historię w zasadzie do chęci tego, co słyszy Krystynka, co pasuje do jej wizji świata, z którego pochodzi pantera. Pięknie budowany świat, w którym nagle pewien rodzaj nadziei i zaufania zaczyna wytwarzać się między dzieckiem a panterą, dalej nazywajmy tak głównych bohaterów, zaczyna się zagęszczać. Zaczynamy dostawać różne bodźce od artysty, typu owłosiona klata, która nagle zaczyna być przyjemna, kiedy Krystynka się do niej przytula. W ogóle sam moment zasypiania Krystynki i moment mroku, wszechogarniającego strony mroku, który jest prowadzony czarną, wtedy silną kreską, już wpada w fiolety, w bardzo intensywną czerń, mimo tego, że są to akwarele i tusz, jak mniemam. Nagle ten świat wcale już nie budzi takich optymistycznych skojarzeń. Nagle wydaje nam się, że jednak coś jest nie w porządku. Zaczynamy odczuwać pewien niepokój, tylko jeszcze nie jesteśmy w stanie go sformułować, nie jesteśmy w stanie sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak bardzo nas to niepokoi. I dochodzimy do tego momentu. W recenzji, którą pisałam na blogu, napisałam, że to jest też dobry bodziec do powrócenia czy do zastanowienia się nad filmem dokumentalnym Sekielskiego, którego nie muszę przedstawiać, bo myślę, że obejrzało go 90% mieszkańców tego kraju, a mianowicie problem molestowania seksualnego. Evans idzie krok dalej, bo przez to, że taką traumę jak naiwność dziecka, jak zaufanie, które wykorzystuje dorosły człowiek po to, żeby ciężko powiedzieć, czy zaspokoić swoje potrzeby. Trudno określić, czy Evans mówił tutaj o dewiacjach, czy mówił tutaj tylko o jakiejś irracjonalnej, chorej potrzebie przebywania z małym dzieckiem, czy samej obserwacji pewnej intymności, która wytwarza dziewczynka. Natomiast to zestawienie z tą kolorystyką i z tym optymizmem bijącym ze stron jest tak uderzające i tak miażdżące w wydźwięku, że szczerze powiedziawszy nie wiem, czy miałam jakiekolwiek emocje czytając ten komiks. One dopiero uderzały po zamknięciu ostatniej strony, kiedy odpychamy jako dorośli ludzie, świadomi tego, jakie zagrożenie niesie ze sobą świat i że takie sytuacje faktycznie mają miejsce, nagle zaczyna do nas docierać, że to wszystko odbyło się na stronach komiksu, które właśnie zamknęliśmy i odłożyliśmy. Były takie momenty, że rysunek, w którym dziewczynka jest praktycznie w ekstazie, ekstazie, która nie sugeruje zabawy dziecięcej, tylko czytelnikowi, który już zaczyna wyłapywać, o co chodzi w całej narracji, i pantera zawinięta wokół niej, był tak dojmujący, że to był chyba moment, w którym miałam ochotę zamknąć ten komiks, ale brnęłam. I to jest komiks, którego wam nie polecam. Nie polecam osobom, które są nadwrażliwe, i nie polecam osobom, które mają tego typu doświadczenia albo ze swojego bliskiego otoczenia, albo nie daj Boże, one same. Jest po prostu okropny. Myślę, że to jest najlepsze określenie tego komiksu. Jest arcydziełem, ale po prostu okropnym w wydźwięku, więc zostawiam do waszej decyzji to, czy po niego w ogóle sięgniecie i czy będziecie mieli na to siłę, bo jest co dźwigać. Nie zmienia to faktu, że poziom tego komiksu, zarówno rysunków pozornie prostych, całej koncepcji i świetnie skonstruowanych dialogów sprawia, że będziecie mieli po prostu mindfuck, bardzo długo was trzymający. Także Pantera, Brecht Evans, 2018 rok i niezastąpiony Team of Comics. Przepiękne zło. Ale nie będziemy się dołować po takiej przerwie. Wyjdziemy sobie do czegoś bardzo optymistycznego, radosnego i baśniowego w zasadzie, czyli do książki Odwrócone z wydawnictwa Juwi. To jest w ogóle moje pierwsze spotkanie z tym wydawnictwem. Książka Hayley Twins, która jest o muzyce, jest o dźwięku, jest o wolności, przede wszystkim wolności wyboru, troszkę o płci, także jak zawsze nośny temat. Same silne żeńskie bohaterki, królowa, bohaterka, przeklęta królowa, bohaterka, kobieta, główna bohaterka, dziewczynka, zły charakter. No, pojawia się owszem i mężczyzna, ale ten, który jest dla nas najbardziej dojmujący, to Matka Dziewięć. Można mieć skojarzenia z opowieścią podręcznej. Natomiast jeśli chodzi o tę książkę, to Odwrócone to historia pewnego klasztoru na bliżej niezidentyfikowanej wyspie, który zamyka w sobie dziewczynki, które podczas porodu, kiedy przyłożono im do twarzy, a w zasadzie przystawiono do twarzy lustro, odwróciły głowę. Na tej podstawie stwierdzono, że dziewczynki nie są świadome tego, co chcą robić, będą posłuszne, będą świetnymi poddanymi, będą świetnym materiałem do tego, żeby je lepić na pewną modłę i przysposabiać do wykonywania pewnego zadania. Tym zadaniem jest pozwalanie, aby muzyka wytwarzana z kolei tylko i wyłącznie przez mężczyzn, czyli przez mistrzów, będzie przepływała przez ich kościec, przez całe ciało, aż do wytworzenia migotu, który z kolei dziewczynki będą mogły formować w złoto. Dzięki temu będzie utrzymywać się reszta mieszkańców wyspy, również mistrzowie, czyli ci, którzy wytwarzają muzykę, oraz one same. W klasztorze panują bardzo surowe warunki. Matka Dziewięć jest klasycznym przykładem przeory, która jest okropna, która nie stroni od kar cielesnych, zwłaszcza dla naszej głównej bohaterki Delferni, która dzieci maltretuje, zastrasza, sprowadza do parteru, reifikuje w zasadzie na przestrzeni trzech czwartych książki, która jest takim uosobieniem i ucieleśnieniem bohatera, którego nienawidzimy praktycznie od pierwszego wypowiedzianego zdania. Tym bardziej, że chodzi tutaj o dzieci, czyli mamy wyobrażenie Delferni, dwunastolatki, która jest troszkę inna, która kocha śpiewać, a na tej wyspie, tym bardziej w klasztorze, śpiewać nie wolno. Dzieci są straszone tym, że zabierze je morze. Dziewczynki nie mogą zadawać pytań. Są takimi bezwolnymi, kompletnie marionetkami w rękach jakiegoś większego wyobrażenia, które kiedyś powstało, jakiejś historii przekazywanej od paru czy parunastu lat na wyspie. Delfernia jednak, śpiewając w pewnym mrocznym miejscu, które sobie upodobała, okazuje się, że potrafi stworzyć życie. Potrafi z migotu, migot przeistoczyć w żywe stworzenie, w złote ptaki, które mają bijące serce. No i proszę Państwa, zaczyna się cała wspaniała historia wyboru, wyjścia w zasadzie z klasztoru, ucieczki w jakiś sposób, pewnej zmiany w stosunku do Matki Dziewięć, rozpoczęcia życia poza murami klasztoru, takiej przygody w poznaniu historii, którą do tej pory była Delfernia karmiona, spotkania dziewczynki już wyzwolonej, dziewczynki, która sama wybiera sobie imię, która twierdzi, że powiedzmy, że miała dostęp do pewnych materiałów źródłowych i historycznych, i wielkim bullshitem po prostu jest to, że tylko odwrócone mogą wytwarzać migot, że tak naprawdę migot powinien wytwarzać każdy, kto ma energię, siłę i chęć do tego, żeby to robić. W związku z tym Delfernia wyrusza w swoją podróż zarówno do zrozumienia samej siebie, jak i do zrozumienia świata, który ją otacza. Musi stawić czoła ciszy pewnemu mężczyźnie, który jak cień, otoczony właśnie przemożną, wielką ciszą, przemieszcza się za królową, która tylko pozornie jest zła. W ogóle te postacie, które są w tej książce, są nieco niejednoznaczne, bo dorosły czytelnik wie, że czasem nie wybiera się tylko bieli i czerni, dobra i zła. Czasem są odcienie szarości, które trudne są do jednoznacznej oceny, ale powiedzmy, że jest tu walka dobra i zła. Powiedzmy, że są tutaj zestawione klasycznie złe postacie z klasycznie dobrymi, że Delfernia odnajduje nagle w sobie pewien rodzaj bohaterstwa, nagle rozumie, że ma inne przeznaczenie i że to przeznaczenie jest właśnie dla niej dobre, że to właśnie za nim powinna podążać. Odnajduje swoją matkę, odnajduje swojego brata, nagle wszystkie klocki układają się w całość. A co się dzieje ze złymi bohaterami i złymi charakterami, musicie zobaczyć sami. Ale to jest naprawdę przesympatyczna książka, która niesie za sobą bardzo ważne przesłanie. Przesłanie wolności, przesłanie możliwości o samodecydowaniu, przesłanie o tym, że nieważna jest płeć, nieważny jest kolor skóry, nieważne jest pochodzenie, ważny jest jakiś rodzaj tego ptaka i ducha, który z nas wydziera i próbuje się wyzwolić, samej pasji, samej energii, marzeń. Piękna historia, nie tylko dla dziewczynek. Myślę, że czasem warto sięgnąć po coś, co nas po prostu nie stłamsi. Tak jak Pantera, wspomniana wcześniej. Nie będę wam więcej opowiadać o tej książce, bo jest tam mnóstwo smaczków. Mnóstwo jeszcze między tym wplecionych historii, innych wątków, które pięknie rozkwitają w tej książce. Dlatego przeczytajcie dorośli, dajcie swoim dzieciom. Myślę, że to nie będzie stracony czas, na pewno świetna zabawa i dużo mądrości. Natomiast na koniec, żeby troszkę was zaktywizować do wychodzenia z domu i nie siedzenia tylko z nosem w książce, co jak mnie mam robicie nieustająco i wciąż, zupełnie jak ja, co jest oczywiście wierutnym kłamstwem i nieprawdą. Chciałam Was zaprosić na pierwsze w tym sezonie, jeśli tak to mogę określić, warsztaty do Księgarni Charakter w Krakowie przy ulicy Tarłowskiej, czyli do dyskusyjnego klubu młodego czytelnika, któremu patronuję od początku i za którym matronuję. Tak, jestem matronką i za którym bardzo, bardzo mocno trzymam kciuki. W tym tygodniu, w tą sobotę o godzinie 12 spotykamy się na Tarłowskiej. Będę i będę robić Złotego Ptaka. A Złoty Ptak to pretekst, który wyłonił się z pięknej również książki Złoty Ptak, czyli baśnie perskie, wydane przez wydawnictwo Media Rodzina. Wybór i tłumaczenie Albert Kwiatkowski, ilustracje Ewa Beniak-Haremska. Jest prześliczna. Warto oglądać, świetnie się sprawdzi, najprawdopodobniej również dla młodych czytelników, jeżeli chcecie czytać im wieczorem bajki do poduszki. W tym wypadku baśnie. Zobaczymy, co wyniknie z tego spotkania, co wyniknie z tych warsztatów i czy będzie tak fantastycznie, jak w ubiegłym roku. Także zaczynamy sezon dyskusyjnego klubu młodego czytelnika z warsztatami w Księgarni Charakter, na które bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszam. Myślę, że razem z organizatorami. No to nie będę już dzisiaj gderać. Życzę wszystkim dobrej nocy, dobrego dnia i do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień.